Mądre dzieci.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś, kochani, będziemy mierzyć, odmierzać, a także lepić. Mówi się, że nieświęci garnki lepią. U nas w programie też taki garnek z gliny ulepi wcale nie święty, tylko po prostu wasz rówieśnik. Będziemy też mierzyć. Zobaczymy, jak mierzyło się dawniej, te 100 lat temu, no i jakie nowoczesne urządzenia są teraz, którymi naukowcy mierzą, odmierzają, liczą, przeliczają. Zajrzymy też do rezerwatu dzikich dzieci, bo tam trwa cały czas świetna zabawa i was będziemy zachęcać, żebyście tam zajrzeli. Teraz już rozsiądźcie się wygodnie, bo niebawem zaczynamy.
Ma się rozumieć.
Dziś, kochani, będziemy liczyć, odmierzać. Zapewne sami macie choćby krokomierze czy smartwatche, które mierzą wasze kroki. My zaglądamy na Politechnikę Lubelską, gdzie naukowcy mają coraz nowocześniejsze urządzenia do mierzenia. A nauka, która zajmuje się mierzeniem, to metrologia. Co to dokładnie jest? O tym mówi pan profesor Jerzy Jóźwik.
Każde dziecko pewnie bawi się w piasku, lepi babki, więc te babki raz wychodzą, raz nie, w związku z czym po kształcie, po geometrii jest w stanie stwierdzić, czy to, co stworzył, jest zgodne z tym narzędziem, za pomocą którego tę babkę tworzył. To już tak bardzo żartobliwie, prawda? Natomiast dzieci są bardzo zainteresowane. Czasami tutaj odwiedzają nas grupy przedszkolaków, czy też uczestniczą te dzieci tutaj w pokazach różnego rodzaju. Szczególnie to termografia ich interesuje, ale też narzędzia, które traktują jak zabawki, tak? Myślą, że to kolejna zabawka, którą się posługują, ale bardzo, że tak powiem, cieszy ich to, że mogą coś odczytać na ekranie. Dzisiaj mamy cyfrowe wyświetlacze, więc to bardzo fajnie w tym świecie cyfrowym, które dla dzieci jest prostszy może niż dla dorosłych czasami, oni się odnajdują. Także cyferki, odczytywanie liczb, które są wartościami wyniku pomiaru, ich bardzo, bardzo bawi.
Jak bardzo rozwinęła się metrologia przez ostatnie choćby 100 lat?
Diametralny skok. Dzisiaj tak naprawdę i te dokładności, które uzyskujemy za pomocą narzędzi pomiarowych, są tak wysokie, tak precyzyjnie jesteśmy w stanie określić długość, przemieszczenie, no i wszystkie inne parametry, tak? Więc no, technika laserowa, mikroelektronika, to wszystko powoduje, że dzisiejsze przyrządy, narzędzia pomiarowe są o wiele bardziej precyzyjne, dokładne niż było to kiedyś, tak? Także tutaj trudno nawet to, zdaje się, porównywać.
Tak w ogóle metrologia, można powiedzieć, otacza nas wszędzie, jest po prostu w naszym życiu, dodaje pani doktor inżynier Magdalena Michałowska.
Dzieci też nie zdają sobie sprawy, co to jest ta metrologia, ale generalnie mierzą. No bo tak, pytając nawet syna, co on mierzy, tak? Co mu się kojarzy z pomiarem, no to on od razu powiedział, że oni sobie z kolegami mierzą wzrost, tak? I to raczej nie jest podawane przez nich gdzieś tam w centymetrach, w metrach i tak dalej, tylko raczej na zasadzie na przykład, o, kolega jest pół głowy wyższy, niższy głowę, więc czasami dzieci stosują nieco inne jednostki miary niż te, które powiedzmy funkcjonują właśnie na przykład w nauce.
A jakie są te oficjalne naukowe jednostki miar?
Od 1960 roku funkcjonuje Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, tak zwany Układ SI, i w tym układzie wyróżnionych jest 7 wielkości podstawowych, takich jak, zaczynając od tych takich najprostszych, które gdzieś tam pojawiają się na co dzień, długość, masa, czas i temperatura, natomiast jeszcze mamy światłość, liczność materii oraz natężenie prądu elektrycznego. I teraz do tych wielkości podstawowych mamy przypisane jednostki. I tak na przykład, jeśli mówimy o długości, no to jednostką będzie metr. Jeśli mówimy o czasie, no to akurat tutaj mamy do czynienia z sekundą, tak? Mamy temperaturę. Odpowiednikiem jednostki dla temperatury jest Kelvin. Może na co dzień nie używamy takiej jednostki, raczej mówimy o stopniach Celsjusza, ale akurat w układzie jednostek miar to Kelvin pełni funkcję jednostki podstawowej. Następnie masa, akurat przy masie kilogramy, więc myślę, że z kilogramem każdy ma do czynienia. Następnie jest natężenie prądu, tutaj mówimy o amperach, światłość, gdzie jednostką jest kandela, oraz jeszcze mamy do czynienia z licznością materii i tutaj, jeśli chodzi o jednostkę, to jest mol. To są te jednostki podstawowe, aczkolwiek to nie jest tak, że my nie możemy używać innych. Możemy na przykład tutaj, odnosząc się do długości i do metra, bo to jest taki przykład, myślę, najlepiej oddający, na czym to polega, no to mamy na przykład metr i centymetr, tak? Więc jak najbardziej ten centymetr jest możliwy do stosowania, dlatego że mamy przedrostki, tak? I one nam właśnie definiują na przykład centy, milimetry, więc jak najbardziej te jednostki są dopuszczalne i możemy je stosować. Co więcej, czasami zdarzają się takie, przez dzieci szczególnie, wymyślone jednostki typu, tak jak już wspomniałam, pół głowy o głowę, więc to też gdzieś tam u dzieci jest normalne. My też czasami jako dorośli potrafimy gdzieś coś przekręcić, bądź też nazwać swoim jakimś tam nazewnictwem. Więc jeśli chodzi o dzieci, to myślę, że to jest taki najlepszy przykład tych pomiarów, tak, tej metrologii. Co więcej, no dzieci też, prawda, w szkole jest matematyka. Na matematyce no codziennie praktycznie, jak syn wraca ze szkoły, jak już był ten dział związany z geometrią, rysowali trójkąt, rysowali kwadrat, no i linijką trzeba było odmierzyć na przykład 2-3 centymetry, więc też to jest związane jak najbardziej z metrologią, zmiernictwem. Co więcej, dzieci też przeliczają, tak, 2 centymetry na milimetry w drugą stronę, więc tutaj akurat łączy się to troszkę z matematyką, bo należy podkreślić, że metrologia jest ściśle związana i z matematyką, i z fizyką, tak, bo tutaj też dużo różnych zjawisk fizycznych się pojawia.
Co to oznacza, że układ SI jest międzynarodowy? No na pewno to, że używa go wiele krajów, ale po co tak się dzieje?
To właśnie chodzi o to, że jest używany na całym świecie i chodzi tak naprawdę o usystematyzowanie pewnych takich informacji, tak żeby no łatwiej nam używać, no bo jeżeli każdy kraj miałby jakiś swój system, no to potem ciężko by było to jakoś ujednolicić, ciężko by było jakieś pewne na przykład badania też naukowe. Tutaj mówię akurat o swoim obszarze, dlatego że jeżeli no ja bym podawała jakieś swoje, na przykład nie wiem, wymiary gabarytowe próbki, powiedzmy w milimetrach, a ktoś by używał zupełnie innych jednostek, no to też to by nieco nam utrudniało. Aczkolwiek no też musimy zaznaczyć, że są na przykład cale. My generalnie ich nie używamy, aczkolwiek no są jakieś takie inne odstępstwa, które są możliwe do zastosowania.
My teraz w programie kontynuujemy naszą przygodę z metrologią. Będziemy przyglądać się temu, jakie narzędzia używają naukowcy do mierzenia, chociażby tak na uczelni, kiedy studenci razem z wykładowcami uczą się tej metrologii.
My generalnie w swojej pracy tutaj do pracy ze studentami jako podstawowe przyrządy pomiarowe, to tak naprawdę definiujemy suwmiarkę, mikromierz. Suwmiarka i mikromierz to są właśnie takie podstawowe przyrządy pomiarowe, które wykorzystują noniusz. Noniusz to jest taka dodatkowa podziałka, która nam zwiększa dokładność odczytu. Jakbyśmy sobie tą suwmiarkę chcieli wyobrazić, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest właśnie taka linijka, tak? U nas to się nazywa przymiar kreskowy, bardziej taka powiedzmy nazwa naukowa. No i ta suwmiarka oprócz tej takiej podstawowej linijki, tak mówię teraz sloganem, tak żeby można było to lepiej zrozumieć, jest właśnie ten noniusz, czyli taka druga dodatkowa podziałka, która pozwala nam wykonywać pomiary z dokładnością na przykład do 1/10 mm. To tak bardzo ogólnie, jeśli chodzi o suwmiarkę i tak naprawdę to jest pomiar szybki. Bierzemy suwmiarkę do ręki, mamy przedmiot, sprawdzamy. Jak najbardziej ta suwmiarka jest też wykorzystywana w przemyśle, dlatego że na liniach produkcyjnych praktycznie wszędzie gdzieś takie przyrządy podstawowe leżą, bo to jest szybki pomiar. No i my też tutaj na naszych zajęciach ze studentami staramy się, żeby każdy taką podstawową wiedzę z zakresu przyrządów takich podstawowych również na był, bo to tak naprawdę jest istota, tak? Istota pomiarów. Jeżeli ktoś zdobędzie wiadomości z wykonywania pomiarów podstawowymi przyrządami pomiarowymi, to już później też bardziej specjalistyczną wiedzę już w danej firmie na pewno też zdobędzie.
A jak wygląda suwmiarka?
Ma takie dodatkowe szczęki zewnętrzne i wewnętrzne, które pozwalają nam, na przykład szczęki zewnętrzne służą do pomiarów wymiarów zewnętrznych. W tym przypadku na przykład możemy mówić o średnicy wałka. Czyli mamy wymiar zewnętrzny i te szczęki zewnętrzne umożliwiają nam pomiar tej średnicy zewnętrznej. Natomiast szczęki wewnętrzne do otworów, tak, bo mamy wtedy wymiar wewnętrzny i one są tak specjalnie zaprojektowane, żeby te otwory można było w łatwy sposób mierzyć. Może być jeszcze głębokościomierz, tak? To też jest jeden z elementów suwmiarki takiej typowej, uniwersalnej i ten głębokościomierz służy do pomiarów głębokości, na przykład otworów.
Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podstawowemu przyrządowi do mierzenia. to mikromierz.
Też ma właśnie taką dodatkową podziałkę. Możemy również mierzyć z dokładnością w takich typowych, najbardziej podstawowych mikromierzach do 1/100 tutaj milimetra. Mikromierz ma to do siebie, że posiada sprzęgiełko. I to sprzęgiełko służy do wykonywania tak jakby pomiarów z określonym naciskiem. Też wtedy, jeżeli stosujemy sprzęgiełko, my nie mamy możliwości na przykład, żeby uszkodzić przedmiot, który mierzymy, bądź też, żeby uszkodzić ten przyrząd pomiarowy, dlatego że zabezpieczamy właśnie przed użyciem zbyt dużej siły.
A jakie są te nowoczesne urządzenia do mierzenia?
Skaner optyczny na przykład może nam posłużyć do zmierzenia geometrii, kształtu danego elementu. I tutaj tak naprawdę otrzymamy taką kolorową mapę, to myślę, że dzieci na pewno by zainteresowało, która będzie nam mówiła o tym, jakie są odchylenia od normy, czyli te tak zwane odchyłki względem tego naszego modelu idealnego. Tutaj jeśli chodzi o dzieci, na pewno by to było duże zainteresowanie, dlatego że te mapy są bardzo kolorowe. One zmieniają się w zależności od tego, jak duże są te odchylenia. Zazwyczaj to jest tak, że im większe odchylenie, to ten kolor taki jest bardziej przechodzący z czerwonego w brązowy, więc naprawdę można zobaczyć sporo różnych kolorów. Jeżeli jest część jak najbardziej zgodna, to pojawia się wtedy kolor zielony, więc wtedy ten kolor zielony oznacza nam, że wszystko jest ok. Więc myślę, że ten skaner optyczny na pewno by zrobił duże wrażenie na małych odbiorcach. Dlatego też jest takie światełko niebieskie, tak, które oświetla nam część i to też przyciąga uwagę dzieci.
Jest tu też kamera termowizyjna. Jak ona działa?
Tutaj jest ustawiony taki punkcik, że jest pomiar, miejsce gorące, prawda? I tutaj pana profesora zmierzymy temperaturę, widzi pani 36 ma idealnie. Co dalej, prawda? Jeżeli mierzymy temperaturę, robimy zdjęcie, prawda?
Te kolory odpowiadają różnej wartości temperatury, tak? Więc te mapy kolorów można sobie zmieniać celem jakiegoś takiego wyeksponowania tych miejsc o podwyższonej temperaturze. Także też stosownie do potrzeb, jakie mamy tutaj, możemy w różny sposób obrazować ten rozkład cieplny.
Mamy tutaj ten rozkład, tutaj mamy skalę rozkładu.
To na pewno dzieci też by zainteresowało, dlatego że dzieci same też mierzą temperaturę. Przychodzą, mamo, zmierz mi temperaturę, głowa mnie boli, źle się czuję, może będę chory. I wiedzą, co to jest termometr, wiedzą, do czego służy ten termometr. Mierzą sobie to, starsze dzieci już same mierzą temperaturę. Jeśli są mniejsze, no to wiadomo, wtedy mama mierzy temperaturę, bądź też tata. Jeśli chodzi o ten zestaw, to jak najbardziej jest możliwość mierzenia temperatury człowieka. Tutaj dzieci też są zawsze zainteresowane, bo też się pojawia mapa. Też widzą taki właśnie obraz graficzny, jest postać, pokazuje się temperatura i też są właśnie kolory, które sygnalizują nam o tym, gdzie jest ta temperatura większa, gdzie jest niższa, więc też dzieci na pewno by to zainteresowało.
Pani doktor inżynier Magdalena Michałowska mówi, że metrologia jest wszędzie.
Ta metrologia tak naprawdę znajduje zastosowanie w wielu różnych obszarach, zarówno tych naszych codziennych, tak jak już też wspomniałam, pomiar czasu, tak? No, dzieci też mają zegarki, odmierzają czas, sprawdzają godzinę, mierzymy swoją masę swojego ciała, tak? Używamy różnego rodzaju miarek w kuchni, tak? Żeby odmierzyć na przykład objętość, czy też chcemy na przykład masę, nie wiem, substancji, którą chcemy użyć do wykonania ciasta, więc to są takie przykłady bardzo codzienne, aczkolwiek jak najbardziej związane z pomiarami, związane z metrologią. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej zaawansowane zastosowania, no to u nas w nauce tak naprawdę ta metrologia jest wszędzie. W przemyśle każdy wyrób, który gdzieś tam schodzi z linii produkcyjnej, który został wyprodukowany, musi zostać sprawdzony, czyli jest kontrola jakości. A jak kontrola jakości, no to wiadomo, że to też jest również związane z metrologią, bo wtedy mierzymy ten nasz wyrób, tak? Sprawdzamy jego cechy geometryczne, sprawdzamy właśnie może chorpowatość powierzchni, w zależności od tego, jakie są wymagania klienta. Więc tak naprawdę ta metrologia jest wszędzie.
To nowoczesność, a ja proponuję wam jeszcze dwa skoki w przeszłość. Za chwilę wykonamy pierwszy skok. Mówiliśmy o nowoczesnych przyrządach pomiarowych i o nauce, jaką jest metrologia. Teraz przeniesiemy się w przeszłość. Pan Marek Solecki opowie nam o tym, jak dawniej odmierzano chociażby jakieś płyny, wodę, czy też może zboże, bo w Izbie Historyczno-Etnograficznej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku są takie różne ciekawe naczynia i urządzenia.
To są urządzenia metrologiczne, konkretnie miarki. Mogą być to olbrzymie wiedrowe miarki. Wiedro to była rosyjska miara, która obejmowała 12 litrów. ten duży taki właśnie trójkątny pojemnik. Następnie mamy tutaj garniec. Może wyciągnę. Garniec to jest około, ja wiem, 3 litrów, może troszkę więcej. I jeszcze mam taką miarkę, akurat tam jest na stoliku, może ją przyniosę, bo jest ciekawa. Kwaterka z 1885 roku, co jest widoczne. I teraz tak, 4 kwaterki dawały kwadrę, 4 kwadry dawały garniec. Czyli garniec ma ile? 4 razy 4, 16 tych małych kwaterek. To są miary staropolskie. No to tak jak tutaj jakieś tam 200 ml około. Tutaj mamy znowu miarki carskie. Ja akurat wyjąłem miarkę 1/100 wiedra z 1882 roku z miasta Lublin. Tu są sygnatury właśnie. A wiedro miało 12 litrów pojemności. I tutaj mamy 1/10 wiedra z 1882 roku. 1/10 to jest jakieś 1,2 litra. To teraz jeszcze takie miareczki też bardzo fajne. To jest też 1/100 wiedra, ale w kaliszu po rosyjsku są sygnatury. I też można odczytać rok 1876. Także to są urzędowe miareczki sygnowane, które służyły do odmierzania jakichś płynnych cieczy sprzedawanych w sklepach. Późniejsze miarki to już były litrowe, czyli tutaj mamy 5-litrowe, 1-litrowe, 0,5-litrowe i nawet takie ułamkowe 1/8 litra. Wszystkie oczywiście muszą być stemplowane. To jest stempel z 1939 roku na tym miarce 1/8 litra. Dlatego, że Urząd Miar musiał zatwierdzać, że jest objętość zgodna z tą deklarowaną na napisie. To jest na przykład 1/16 litra.
A kiedy pojawiły się już litry?
Litry już wchodziły gdzieś końcówka XIX wieku, tylko że mieliśmy taką sytuację, że Polska była podzielona przez zaborców i w zaborze rosyjskim obowiązywały miary rosyjskie, czyli te wiedra, natomiast w zaborze austriackim i tym pruskim już były litrowe i później też była cała olbrzymia praca, żeby po odzyskaniu niepodległości to wszystko scalić. Także jakieś wiorsty, jakieś tam łokcie, jakieś tam tego typu miary, jeżeli chodzi o długości i tak samo odważnikowe, bo były jakieś tam funty, pudy, łuty, funty pruskie, funty rosyjskie i tutaj jeszcze takie miareczki już z Mosiądzu bardzo ładne, 1/4 litra, tylko że akurat to jest już miarka niemiecka i jakieś tam jeszcze 2-litrowe albo na przykład takie chochelkowe, gdzie nabierało się z jakiegoś większego naczynia, żeby sobie paluszków nie pobrudzić, to taka chochelka, załóżmy, można było sięgnąć i mam takie od malutkich do litrowych nawet. Najnowsze to są gdzieś lata 60. z aluminium, które służyły na przykład do odmierzenia mleka. 0,5 litra mleka, litr mleka.
My teraz spróbujemy ulepić naczynie, takie, które na przykład potem może nam pomóc właśnie na przykład w odmierzaniu czegoś albo będzie służyło ku ozdobie. W Hołownie jakiś czas temu spotkałam pana Janka Skibę, który uczył 9-letniego Maćka, jak ulepić garnek z gliny.
Dobra Maciek, to wymacz sobie jeszcze raz w wodzie w tej ręce. I co teraz będziemy lepić? Jakiś kubeczek? Dobra. Dobra, to ja zacznę. I na początku musimy ściskać glinę, to się nazywa centrowanie, żeby ją odpowietrzyć i sprowadzić na środek koła. Także połóż ręce po obu stronach. I zaciśnij do środka. Super. Okej, ja pomogę. Wiecie, się urywa. Dobra, to teraz zrobimy otwór kciukami. Ręce po obu stronach, kciuki do środka i prawie do samego dna. Oj, poprawię. Trochę delikatniej spróbuj. Dobra. I tutaj musimy zdecydować, co będziemy lepić. Będziemy lepić kubeczek, nie? Dobra, to pokaż rękę i przyłóż tutaj prawą rękę z boku. Tylko delikatnie i ja będę wyciągał glinę do góry. Dobra. Jeszcze zrobimy brzuszek. Teraz ręcik na dole, czyli taką podstawę pod odcięcie i już będziemy odcinać. Także złap za te dwa końce i pociągnij do siebie. Super. Trochę koślawy wyszedł, ale jest twój, także to najważniejsze i ci podpiszę jeszcze.
Czy łatwo jest pierwszy raz ulepić taki garnek? Maciek mówi, że wcale nie jest łatwo.
Trudno.
Co jest
najtrudniejsze?
Formowanie kształtu.
Pan Janek Skiba, który nauczył się lepić garnki od swojego taty, mówi, że dla niego to jest łatwa sztuka, ale on uczył się tego od dzieciństwa.
Jestem uczniem i synem pana Piotra Skiby, on się tym głównie zajmuje. Ja mu pomagam i głównie zajmuję się warsztatami, lepieniem z dziećmi, właśnie na takich wyjazdach. Prowadziłem też ceramikę w przedszkolu w Świdniku. Tam co tydzień jeździłem do dzieciaków i lepiliśmy. Dla dzieciaków to głównie chodzi o to, żeby się pobawić, żeby się czymś zająć. Właśnie dzieci są bardzo kreatywne, mają super pomysły na lepienie. Ja tylko im pomagam w tym, co one chcą ulepić. Bo ja to widziałem od dziecka, także miałem dużo łatwiej, bo pewne rzeczy mi się wydawały naturalne, bo to zawsze widziałem. Siadałem na koło, nie wiem, myślę, że jak miałem 4 lata, no to już siadałem i się bawiłem tym kołem, próbowałem kręcić i tak dalej. Także no w moim przypadku to tak wyssałem to prawie, że z mlekiem matki, można powiedzieć, bo to miałem na co dzień, także...
Tata pana Janka, pan Piotr Skiba, jest mistrzem garncarstwa i oprócz tego, że nauczył lepić garnki swojego syna, to uczy też innych. Ale wcześniej był bardzo uparty, żeby sam się tej trudnej sztuki nauczyć.
On uczył się głównie samemu. Jak miał 16 lat, chodził do garncarza, nie pamiętam niestety jak się nazywa, i tam się zaczął u niego uczyć. No mój tata tak bardzo chciał tego nauczyć. Napisał też książkę Garncarstwo Sztuka Pięciu Żywiołów, prowadzi kursy garncarskie, także ma już bardzo dużo uczniów na swoim koncie.
Powiem wam jeszcze, że naczynie, które ulepił Maciek, wstawia się do pieca, takiego, w którym jest nawet 1000 stopni. Wypala się je i dopiero wtedy można je używać. Jeżeli was interesują takie warsztaty, to na pewno będzie można wziąć w takich udział, chociażby podczas festiwalu Retradycja, który już niebawem odbędzie się w Lublinie. Będzie tam też dużo innych ciekawych zajęć, warsztatów. Razem z rodzicami możecie zajrzeć na stronę retradycja.eu i znaleźć dla siebie ciekawe zajęcia. My teraz zaglądamy do bardzo fantastycznego miejsca, które od początku wakacji działa w Lublinie i to nie pierwszy już sezon, bo kolejny to rezerwat dzikich dzieci. Na pewno część z was już odwiedziła to miejsce, gdzie jest wolność, gdzie można się fantastycznie bawić, stukać, pukać i poznawać nowe osoby, waszych rówieśników.
No bo można tu budować i różne takie rzeczy robić.
A co ty już zbudowałaś?
No mało rzeczy.
A co na przykład to było?
No taki wysoki jakby domek, taka jakby pufa do siedzenia. Taka opona z takim czymś, z taką jakby narzutą przywierconą. Można było na tym siedzieć.
Jak masz na imię?
Rosalia.
Tosia.
Hania. Tu się poznałyśmy.
No, ale to jest moja siostra.
Wy jesteście razem, tak? Mhm. Super. Czyli dzisiaj będzie co, domek?
Tak. Mały domek.
Mały domek.
Teraz będziemy budować pufę, jak dziewczyny się zgodzą.
Jeszcze tutaj musimy deskę położyć, ale się nam coś udaje.
To jest coś.
Super. Powodzenia dziewczyny.
Dziękujemy.
Jeżeli chcecie wybrać się do rezerwatu dzikich dzieci, to zajrzyjcie na stronę Centrum Kultury w Lublinie. Dowiecie się też, jakie są tam zasady, jakie na przykład obuwie trzeba wziąć ze sobą, albo na przykład, że no, trzeba mieć ze sobą wodę, bo przecież dziecko, które ma powyżej 7 lat, zostaje samo, bawi się samo, rodzice go tam zostawiają. No i konieczna jest pewnie jakaś kanapka, ale też woda. W rezerwacie dzikich dzieci też są prowadzone różne ciekawe warsztaty, więc zajrzyjcie koniecznie na stronę Centrum Kultury, a rezerwat dzikich dzieci działa do końca wakacji. Dziś, kochani, to już wszystko, co przygotowaliśmy dla was. Może spotkamy się w rezerwacie dzikich dzieci, może spotkamy się na festiwalu Retradycja. Dużo będzie się działo, a jeżeli wypoczywacie gdzieś sobie lub będziecie jeszcze wyjeżdżać, to życzę wam fantastycznych podróży. Już niebawem na naszej antenie bajka, a słyszymy się za tydzień. Pa, pa!